Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu W oczekiwaniu na wolną Polskę, programu poświęconego historii emigracji polskiej, tej po 1939 roku, która emigrowała z terenów ziem polskich z przyczyn niezależnych, pozafinansowych, politycznych przede wszystkim. Historii Polaków, których wojna rzuciła we wszystkie strony świata. Niektórzy wrócili, niektórzy pozostali za granicą. Dzisiejszy program poświęcamy projektowi, poświęcamy kampanii, która nosi tytuł Misja Wolna Polska. Czego dotyczy owa Misja Wolna Polska i to nasze dzisiejsze spotkanie? Otóż rząd polski, który w 1939 roku, we wrześniu 1939 roku wyjechał poza granicę walczącej Rzeczypospolitej, nie zakończył działalności. Konstytucja kwietniowa z 1935 roku pozwalała kontynuować władzę państwową poza granicami Rzeczypospolitej w warunkach wojny. I tak się też stało. O historii rządu polskiego na emigracji będziemy dzisiaj rozmawiać, o roli rządu, o roli prezydentów, których kadencja trwała nieprzerwanie od 1939 roku aż do 1990 roku. Prezydentów, historia prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie nie jest znana powszechnie. Pomijają ją zarówno podręczniki szkolne, jak i powszechny dyskurs na temat najnowszej czy współczesnej historii Polski. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o roli prezydentów na uchodźstwie. Państwa i moimi gośćmi w programie są dzisiaj pan Wojciech Labuda, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw ochrony miejsc pamięci.
Witam. Witam serdecznie.
Pan Janusz Szymczak-Gałkowski, członek zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
Witam. Dzień dobry.
I pan doktor Tomasz Roguski, historyk, pomoc merytoryczna w naszej dyskusji, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
Dzień dobry.
Panowie, historia polskiej emigracji, a właściwie formowania się rządu polskiego na emigracji jest nieznana tak naprawdę w świadomości Polaków, o czym świadczą chociażby badania, które wykonała Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że byli prezydenci na uchodźstwie Rzeczypospolitej Polskiej, że ten rząd miał ciągłość prawną, państwową, międzynarodową od pierwszych dni na emigracji aż po 1990 rok. Dzisiaj panowie reprezentujecie projekt Misja Wolna Polska. Na czym polega ten projekt?
To myślę, że zacznę. Misja Wolna Polska, właśnie, co to znaczy Wolna Polska? Kiedy myślimy o stuleciu polskiej niepodległości, to nie myślimy o 50 latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Powinniśmy myśleć, i tutaj polski rząd stoi na takim stanowisku, że powinniśmy myśleć o 50 latach, które miały miejsce w Polsce poza Polską, tak? Czyli w Polsce londyńskiej, gdzie właśnie ten Londyn skupiał osoby, które o tę niepodległość przez cały czas zabiegały, które tę niepodległość nie tylko symbolizowały, ale i pod względem właśnie prawnym wyrażały, tak? Bo wspomniał pan we wstępie o Konstytucji Kwietniowej. No właśnie, kiedy myślimy o stuleciu niepodległości, to mamy na myśli oczywiście te 20 lat, 20-lecia międzywojennego, natomiast od roku 1939 do 1990, no nie myślimy o okupowanej Polsce, nie myślimy o Polsce okupowanej najpierw przez Niemców i Sowietów, a potem o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, o której nie można powiedzieć, że była państwem niepodległym. I to wszystko, na te 100 lat właśnie składa się pół wieku pół wieku tej wolnej Polski poza granicami. No, oczywiście w ujęciu praktycznym rzeczywiście no, nie było to państwo, które, czy nie była to organizacja, rząd londyński, która miała do dyspozycji polskie terytorium. Natomiast no właśnie to wyraża sformułowanie misja Wolna Polska, tak? Czyli były to osoby, które przez te 50 lat zabiegały właśnie o odzyskanie przez Polskę niepodległości. I w ramach tego projektu chcemy uhonorować te osoby, a tym samym też i zwieńczyć obchody trwające już od kilku lat, obchody stulecia odzyskania niepodległości. Bo właśnie myślimy oczywiście o roku 18, 19, 20, 21, 22, natomiast właśnie to wszystko się składa na te odzyskiwanie niepodległości po zaborach, a pamiętajmy o tym, że przez 50 lat odzyskiwano tę niepodległość również poza granicami i to wyrażają władze londyńskie, rząd londyński. I właśnie w ramach tego projektu chcemy uhonorować te osoby i rząd, władze londyńskie, tę Polskę poza Polską. Uczcić też właśnie przy tym to stulecie, obchody stulecia niepodległości. Natomiast też właśnie poruszyć tutaj społeczeństwo, poruszyć serca tak wyjątkowym wydarzeniem, jakim będzie sprowadzenie do kraju szczątków trzech prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie, a także otwarcie mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej, w którym oni spoczną. Spocznie tam też również prezydent Ryszard Kaczorowski. Więc przez takie historyczne wydarzenie chcemy rzeczywiście poruszyć serca i sprawić, żeby no coś się tu zmieniło. Żeby właśnie ta niewiedza, to mam nadzieję, że przedstawiciele fundacji też wspomną i powiedzą o wynikach tych badań, które przeprowadzili. No rzeczywiście jest duże pole do działania, jeśli chodzi o tę warstwę merytoryczną, o przekazanie społeczeństwu tego, czym była ta Polska poza Polską.
Może najpierw kilka słów na temat historii formowania się rządu polskiego na uchodźstwie. No to tutaj pytanie do historyka. Jak wyglądało formowanie się? Czy trzeba było formować na nowo? Czy ten rząd po prostu w jakiś sposób, który znalazł się we Francji, w Paryżu, podjął działania na emigracji?
Formowanie nowego rządu nie odbyło się oczywiście bez problemów. Po pierwsze, polski rząd, który we wrześniu, z nocy z 17 na 18 września 1939 roku opuścił granicę Polski, udał się na terytorium Rumunii, został tam internowany, ponieważ nie odmówił
zgody. Wbrew układom sojuszniczym.
Tak, układom sojuszniczym i prawu międzynarodowemu, które też gwarantowało pewne możliwości dla takiego rządu opuszczającego terytorium własnego kraju. Rumuni, zmuszeni poniekąd przez i III Rzeszę i ZSRR, doprowadzili do tego, że polski rząd został internowany i wobec tego władzę nad krajem postanowiono przekazać poza terytorium, poza obozy internowania. Tak? Wobec tego prezydent wyznaczył swojego następcę. Tym pierwszym wskazanym był Wieniawa Długoszowski, ambasador w tym czasie. I on miał przyjąć to stanowisko. Jednakże wobec skomplikowanej sytuacji zarówno i politycznej w kraju i na emigracji, że tak powiem, w środowiskach polskich we Francji, do tej nominacji nie dopuszczono, tutaj przy współudziale Francji, i wyznaczono innego następcę. Tutaj prezydentem został pan Raczkiewicz. I on został powołany 30 września na swój urząd. I dalsze prace, które prowadziły już na terytorium Francji, doprowadziły do powstania rządu i skompletowania całego gabinetu i powstania pierwszych struktur państwowych.
Sformowanie rządu na uchodźstwie 30 września 1939 roku w sytuacji, kiedy państwo polskie znajdowało się pod okupacją Związku Sowieckiego, III Rzeszy Niemieckiej, państwa litewskiego i państwa słowackiego, to była bardzo trudna misja. W jaki sposób można było realizować plany, założenia, mówić o Polsce w momencie, kiedy tej Polski akurat w tym momencie nie było i została starta z map?
podstawowym kryterium, które umożliwiło powstanie tych władz, była akceptacja ze strony sojuszników, w tym przypadku Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, które kolejno wyrażały poparcie dla nowego rządu, a także wiele innych państw i uznały jego funkcjonowanie dalej. Więc był to swoisty paradoks, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa bez terytorium, ponieważ terytorium zostało podbite. Aczkolwiek już oparty o wcześniejsze wydarzenia, które miały miejsce też na terytorium Polski, po 1920 roku, a dokładniej po 1921 po podpisaniu traktatu ryskiego, podobnie funkcjonowało na terytorium Polski państwo ukraińskie z Szymonem Petlurą na czele. Aczkolwiek tutaj przede wszystkim te zabiegi międzynarodowe i poparcie mocarstw. Druga kwestia była taka, że władzom polskim udało się wywieźć znaczną część skarbu państwowego poza granicę i było to, że tak powiem, umożliwienie funkcjonowania tego rządu takiego typowo finansowe. Kolejna rzecz, razem z polskim rządem na Zachodzie znalazło się wielu polskich żołnierzy. Stali się podstawą polskiej armii, polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Dodatkowo na Zachodzie znajdowało się wielu polskich polityków, wiele różnych znanych postaci, które umożliwiły formowanie tego rządu i poparcie mu także w kręgach politycznych polskich na emigracji.
Sami ministrowie, premier i prezydent to nie wszystko. Pozostała jeszcze potrzeba zaangażowania całej siatki dyplomatów. Jak to w pierwszych latach, właściwie w pierwszych miesiącach po upadku państwa polskiego funkcjonowało?
Struktury, że tak powiem, siatki dyplomatycznej funkcjonowały jako struktury dawne II RP i zostały podporządkowane nowym władzom. Tutaj polskie władze bardzo skrzętnie skorzystały z tego, że już mamy ambasadorów wyznaczonych w różnych krajach o określonej sytuacji politycznej też i stosunkach już z władzami państwowymi. I dzięki temu budowały własne poparcie, starały się o uznanie rządu.
No i ten rząd został uznany. No, dzisiaj niewiele wiemy na ten temat. Co możemy zrobić, żeby podnieść świadomość przeciętnego Polaka, a zwłaszcza młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów, żeby ta świadomość zaczęła, żeby to zjawisko rządu emigracyjnego zaczęło funkcjonować w świadomości młodych ludzi nie jako zjawisko efemeryczne, ale jako normalna służba państwu.
Takim tymczasowym, doraźnym środkiem jest prowadzona przez nas kampania, żeby przypomnieć o prezydentach, o strukturach rządowych na uchodźstwie. Natomiast w dalszej kolejności muszą być poprowadzone szersze prace, które przywrócą pamięć o tych organizacjach, tych ludziach, którzy poświęcili całe życie idei wolnej Polski do programów historii. Ponieważ no, i sam doświadczyłem tego i wiele następnych pokoleń doświadczało tego, że najczęściej na XX wiek nie wystarczało w programach i w edukacji czasu, żeby dokładnie opracować, a już nie mówiąc o takich szczegółach jak polskie państwo na uchodźstwie.
Myślę, że trzeba popatrzeć na to też tak, że po prostu mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym taką luką tradycji myślenia o Polsce. To nie jest tylko kwestia tego, że jest mało czasu na nauczanie historii najnowszej, ale w polskiej literaturze, w polskich mediach, no przez cały czas trwania PRL-u, jeżeli istniał pojęcie nawet rządu, władz polskich na uchodźstwie, to było on traktowany jako coś śmiesznego, było śmieszane po prostu, a przede wszystkim starano się zamilczeć, dlatego też po prostu na przykład rodzice nie mogli mówić dzieciom w domu na ten temat, bo sami za dużo nie wiedzieli. Też trzeba pamiętać, że jednak żelazna kurtyna nie pozwalała nam wiedzieć, co się dzieje. Nie pozwalała nam też na zrozumienie wagi społeczeństwa polskiego na emigracji. Poznawali ją ci, którzy emigrowali jednak przez cały czas trwania PRL-u. Polacy uciekali do wolnego świata i tam dopiero stykali się ze znaczeniem. I tu nie chodzi tylko o władzę, chodzi również o media polskie na Zachodzie, cały obieg kulturowy, który miał ogromne znaczenie tam i tam przechowywał polskość, a niestety był bardzo mało znany w ojczyźnie.
No właśnie, bo po 1945 roku, kiedy już ostatni alianci nas zdradzili, tak, to ten rząd polski nie przestał funkcjonować, funkcjonował w dalszym ciągu. Mówiono, tak jak pan wspomniał, w PRL-u, że to taka kanapowa instytucja, że to jest po prostu ośmieszanie Polski, a Polska Ludowa ma inne priorytety, inne zadania i musi budować kraj demokratyczny, w którym ludzie żyją jak w raju. Tak? I Polacy, którzy zostali na Zachodzie, są po prostu nazywani, byli wówczas już nazywani zdrajcami. Ale to jest bardzo ważny temat, bo przecież ten rząd funkcjonował dalej. Jak wyglądała działalność rządu polskiego po 1945 roku, rządu na emigracji?
Przede wszystkim władze polskie na emigracji starały się cały czas przypominać o tym, że Polska nie jest wolna, nie ma tam władz demokratycznych i cały czas o to zabiegali wszędzie tam, gdzie chciano ich w ogóle słuchać, tak, przede wszystkim. Pewne zainteresowanie, przynajmniej w pierwszym okresie tym po wojnie, płynęło ze strony USA, jednak nie było to zainteresowanie, które odpowiadało też wymaganiom polskiego rządu, ponieważ chodziło tu bardziej o współpracę w zakresie czy wywiadowczym, czy pozyskiwania informacji o sytuacji na wschodzie Europy. Natomiast polski rząd funkcjonował dalej. Co robił poza tymi zabiegami dyplomatycznymi? Starał się cały czas, i to było jedno z naczelnych zdań, o prawdę o Katyniu, o zbrodni katyńskiej. To były bardzo długotrwałe działania, uwieńczone między innymi postawieniem pomnika katyńskiego w Londynie. Niestety nie w tym miejscu, w którym był planowany ze względu na zabiegi władz komunistycznej Polski. Co jeszcze prowadzili? Prowadzili wszystkie ośrodki polskie. Ośrodki edukacyjne, kulturalne, społeczne. Starali się jakoś wspierać funkcjonowanie polskich mediów, polskiej prasy funkcjonującej przede wszystkim tutaj w Wielkiej Brytanii, bo to było najbliżej ich. Inne społeczności miały już własne w innych państwach. Ale w Londynie powstały takie instytucje jak Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Powstały polskie uniwersytety, które funkcjonowały. Potem skończyło się na tym, że funkcjonuje jeden do dzisiaj jeszcze na obczyźnie. I także budowano wsparcie dla tych, którzy nie mieli wystarczających środków na przeżycie po tej wojnie, ponieważ wielu polskich oficerów, przede wszystkim tych najwyższych, znalazło się w trudnej sytuacji. Organizowano samopomoc taką w polskich środowiskach, budowano jakieś wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują. A jeśli chodzi już o te dalsze lata, czyli przede wszystkim lata 80., polski rząd na uchodźstwie stał się miejscem, które organizowało jakąś taką przynajmniej podstawową pomoc dla tych, którzy musieli uciekać z kraju, represjonowani przez władze komunistyczne, a także próbowali prowadzić zbiórki na rzecz wsparcia czy Solidarności, czy innych organizacji w kraju.
Pozostawmy historię na chwilę i zajmijmy się projektem badania opinii publicznej w ramach projektu Misja Wolna Polska. Jak wyglądają te badania? Jak wyglądały te badania i jakie wnioski z nich płynęły?
Zleciliśmy badania na reprezentatywnej grupie Polaków, chcąc się dowiedzieć właśnie co my wiemy, to nie co oni, co my wszyscy, my jako całe społeczeństwo wiemy na temat rządu na Zachodzie, a w szczególności na temat postaci prezydenckich. No tak jak już parokrotnie wspominaliśmy, wyniki są trochę smutne i takie niepokojące. Właściwie na dobrą sprawę zdecydowana większość Polaków nie umie powiedzieć, kim byli prezydenci, nie umie wymienić nazwiska. Najbardziej znany jest ostatni prezydent Kaczorowski. Myślę, że tutaj wydarzenia historyczne współczesne zupełnie, czyli przekazanie insygniów, śmierć w Smoleńsku, czy pochowanie jego ciała w Warszawie, przyczyniły się do większej znajomości. Natomiast powszechnym jest właśnie mylenie nazwisk, albo nawet bardzo często pytani przez naszych ankieterów respondenci nie tylko, że mówili, że nie potrafią powiedzieć, jak się nazywali prezydenci, ale nawet mówili, że oni nie są w stanie zadać sobie takiego wysiłku. To w ogóle było poza ich sposobem myślenia. Co oznacza, że przechowanie właśnie historii niepodległej Polski instytucjonalnej na Zachodzie zostało ograniczone w naszej świadomości tylko do tego faktu, że taki jakiś rząd londyński był. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że bardzo często, co jest pozostałością po komunistycznej propagandzie, że mówi się rząd londyński, nie rząd polski na uchodźstwie, tylko rząd londyński, prezydent jakiś, nie bardzo wiadomo. Drugą konstatacją jest to, że im młodszy respondent, tym mniej wiedział. Co oznacza, że rzeczywiście ta tradycja była przechowywana raczej nieoficjalnie jakimiś, czy to opowieściami, czy kontaktami z mediami, natomiast nie ma to nic wspólnego niestety z edukacją, ze szkołą, co oznacza, że jest to też, można powiedzieć odwrotnie jako pozytywne, że jest to przed nami jeszcze wielkie pole i wiele można jeszcze zrobić.
No to tu się od razu rodzi pytanie do pełnomocnika premiera Mateusza Morawieckiego. Co należy w takim razie zrobić, żeby przywrócić pamięć? Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale zadam je za chwilę.
Mamy oczywiście tutaj pole do działania systematycznego i myślę, że reforma edukacji, którą przeprowadzono, która jednak właśnie pozwala na to, żeby zdążyć opowiedzieć o tej historii współczesnej, nowy przedmiot, historii teraźniejszości. Myślę, że to są miejsca, które pozwolą też opowiadać o właśnie historii polskiej emigracji niepodległościowej i o władzach emigracyjnych. To jest coś, co się dzieje. Tak? Mamy Instytut Pamięci Narodowej, który też na polu upamiętnienia działa, też przywraca pamięć o emigracji, która była rozsiana po całym świecie. Natomiast chcemy właśnie w tym roku, właśnie jako zwieńczenie obchodów stulecia niepodległości, takim poruszającym wydarzeniem, które dotychczas nie miało miejsca, bo pochówek trzech prezydentów Rzeczypospolitej, tak, czyli osób, które sprawowały najwyższą funkcję w naszym państwie, jest to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich 30 lat mieliśmy do czynienia, może że tak powiem, z dwoma jeszcze wydarzeniami porównywalnymi. Tak. W roku 93 sprowadzono ze Szwajcarii szczątki prezydenta Mościckiego. No i rok 2010, tutaj pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast właśnie w tym roku trzech prezydentów, w sumie czterech, bo również spoczywający dzisiaj w Świątyni Opatrzności Bożej Ryszard Kaczorowski, razem z prezydentem Raczkiewiczem, prezydentem Zaleskim i Ostrowskim znajdą się w Świątyni Opatrzności Bożej. Tam 12 listopada zostaną złożone ich szczątki w uroczystej oprawie, ale też obok powstanie Izba Pamięci poświęcona prezydentom na uchodźstwie. I to będzie też właśnie miejsce do tego, żeby systematycznie przypominać i edukować społeczeństwo. Bo właśnie wydaje mi się, że tu jest ważne pokazanie tego, że no, potrzebujemy właśnie na tym gruncie niewiedzy naprawdę czegoś wyjątkowego, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na władze polskie na uchodźstwie, na prezydentów. I dlatego potrzebujemy tego takiego punktowego może wydarzenia i takiej intensywnej kampanii, która się dzieje, którą może przypomnę, zaczęliśmy 26 września konferencją prasową, ale też i koncertem Filharmonii Narodowej, specjalnie dobrany repertuar, który właśnie, no, to jest też kolejne pole, na którym chcemy upamiętniać prezydentów na uchodźstwie. Toczy się kampania informacyjna, edukacyjna. Polecam zajrzeć na stronę misjawolnapolska.pl, na której znaleźć można i materiały edukacyjne, materiały informacyjne, ale też konkursy. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Konkurs na właśnie w taką, na coś, co zostanie z nami, czyli na mural. Chcemy również zachęcić tutaj uczniów do tego, żeby w ten sposób włączyli, zainteresowali się w ogóle tematem, i to jest coś, co zostanie. Kolejny punkt to 6 listopada i uroczyste pożegnanie w Newark szczątków prezydentów i też podziękowanie w ten sposób Polonii i polskiej emigracji niepodległościowej tamtejszej za to, że opiekowali się tymi miejscami pamięci i właśnie przez te kilkadziesiąt lat byli nośnikami idei polskiej niepodległości.
No a pozostali prezydenci, bo to 4 tylko spocznie.
Tak, no przypomnij w ogóle, że mieliśmy 6 prezydentów właśnie Rzeczypospolitej na uchodźstwie przez te pół wieku. Pierwszych 3 dzisiaj spoczywa w Newark, prezydent Raczkiewicz, Zalewski i Ostrowski. I oni zostaną właśnie tego 12 listopada sprowadzeni do kraju. Natomiast 2 spoczywa i dalej zgodnie z wolą rodzin czy z wolą samych zmarłych będzie spoczywać w tych miejscach, w których dzisiaj są pochowani. To jest prezydent Sabat, który spoczywa w Londynie i prezydent Raczyński, który spoczywa w Polsce, w rodowej kaplicy w Rogalinie. I szanując tutaj ich wolę, rzeczywiście zostaną oni pozostawieni w tych miejscach, w których są. Natomiast zostaną też symbolicznie upamiętnieni w mauzoleum, który znajdzie się, właściwie już się znalazło, bo budowa właśnie się kończy, w mauzoleum w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej. Oni w sposób symboliczny w postaci takich pustych sarkofagów, tak zwanych cenotafów, zostaną też upamiętnieni. I oczywiście w Izbie Pamięci też ich życiorysy zostaną przedstawione, artefakty im poświęcone.
No to bardzo szybka, błyskawiczna akcja, bo to całkiem niedawno pojawiła się taka idea i od razu została przekuta w czyn, jak rzadko w naszych współczesnych dziejach.
Tak? Czyli ja myślę, że nie jest to jednak idea nowa, bo tak jak powiedziałem, w roku 93 sprowadzono do kraju szczątki prezydenta Mościckiego, ale też sprowadzono szczątki generała Sikorskiego, tak, który spoczywał zresztą na tym samym cmentarzu, na cmentarzu wojskowym w Newark, z którego dzisiaj ekshumujemy szczątki prezydentów.
No też, tylko, też 30 lat dzieli.
Tak, ale od roku 2015 rzeczywiście ten proces sprowadzania szczątków zasłużonych postaci do kraju jest realizowany. Przypomnijmy, pułkownik Matuszewski, admirał Unruch i wiele, wiele innych zasłużonych postaci jest do kraju sprowadzanych. Jaka idea za tym stoi? No, tutaj zdaniem najwyższych władz polskich, realizujących właśnie tę politykę pamięci, uważamy, że te pochówki czy te miejsca, które znajdują się poza granicami, poza wyjątkowymi sytuacjami, rzeczywiście utrudniają przypominanie polskiemu społeczeństwu tego, że właśnie kim były te postaci, też właśnie pamiętania o nich i sprowadzając te osoby do kraju, oczywiście też w odpowiedniej oprawie, no raz, że chcemy takimi jednorazowymi, wyjątkowymi wydarzeniami przypominać i poruszać społeczeństwo, ale też pozwolić na to, żeby systematycznie tutaj w kraju pamiętać o tych postaciach. No jest to też taki wyraz oddania sprawiedliwości historycznej, bo pamiętajmy, że właśnie te osoby nie umierały za granicą dlatego, że, czy w ogóle nie znajdowały się za granicą, bo chciały, tylko dlatego, że musiały i zostały zmuszone do tego przez sytuację polityczną. I dzisiaj właśnie, no, może już po śmierci, ale jednak oddajemy tę sprawiedliwość, sprowadzają ich szczątki do kraju.
Czy nie warto w tym momencie również zapoczątkować akcję, może nie tyle akcję, co działanie polityczne, które by przywróciło legalność tej władzy emigracyjnej? Bo po 1989 roku albo po 1991, kiedy były pierwsze wolne wybory, narracja historyczna mówiła o tym, że jesteśmy jako wolna Polska kontynuatorem II Rzeczypospolitej. Natomiast ten rząd, który miał swoją ciągłość na uchodźstwie, nie doczekał się takiego jakby ustawowego uznania za legalność. Wiem, że to jest pewien niuans. Trzeba by wtedy PRL uznać za nielegalny. No ale tak naprawdę to, czy zabory były legalne? Nie były legalne. No PRL to też była historia właściwie Polski pod zaborem sowieckim wówczas. Czy można by się do takiej akcji przymierzyć?
Ja myślę, że trzeba tutaj jednak oddzielić warstwę symboliczną, gdzie myślę, że w dzisiejszych czasach już w 100% możemy się odżegnywać od PRL-u i mówić, że nie było to państwo suwerenne, było to państwo zależne od Związku Radzieckiego. Natomiast drugą warstwą jest ta warstwa legalna, prawna i w tym obszarze rzeczywiście próba odwoływania się prawnego do II Rzeczypospolitej i do konstytucji kwietniowej, no byłaby, myślę, że utrudniona. Pamiętajmy, że no, mamy też prawo międzynarodowe publiczne, które reguluje kwestie sukcesji państw i zdecydowano się na te sukcesje jednak Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, no choćby ze względu na kwestie terytorium, na kwestie prawa, no bo co z tymi, tak podstawowymi ustawami, które obowiązywały w okresie PRL i które dzisiaj obowiązują, kodeks cywilny, kodeks karny, to są podstawowe akty prawne, które regulują życie społeczeństwa i no, trzeba było wybrać chyba jednak te sukcesje prawną oczywiście. Natomiast pod względem ideowym, no, to tutaj właśnie przez te akcje chcemy też pokazać, że odwołujemy się do tego dziedzictwa Polski londyńskiej.
Proszę. Ja myślę, że warto się odwołać jeszcze do pewnego bardzo ważnego momentu w najnowszej historii Polski, czyli do przekazania insygniów władzy przez prezydenta Kaczorowskiego pierwszemu wybranemu naprawdę w demokratycznych wyborach prezydentowi Lechowi Wałęsie. I teraz proszę zwrócić uwagę, że tak paradoksalnie to działa na odwrót. To władze, te wyśmiewane władze londyńskie w pewien symboliczny sposób zalegalizowały władzę w Polsce na nowo. Właśnie to jest, możemy powiedzieć tak, że czy, nie wchodząc tutaj w polemikę, natomiast czy to nie jest na odwrót, że to my potrzebowaliśmy ich uznania i czy nie było tak wtedy, właśnie w tamtym czasie, że Polacy szukali jakiegoś źródła swojej państwowości. Z jednej strony legalizacją naszej władzy polskiej, wtedy były wybory, ale z drugiej strony ten gest uznania był konieczny, bo bez tego chyba ta legalizacja, ta legitymizacja władzy byłaby trochę kulawa.
No rzeczywiście zwrócił pan aspekt, znaczy na bardzo ważny aspekt spojrzenie po za granicą Polski Ludowej mieszkało od 12 do 17 milionów Polaków. Tak, dzisiaj się ta cyfra zamyka wokół 17 milionów, ale rzeczywiście polskie organizacje za granicą działały prężnie. Tutaj pytanie do historyka. Jak to wyglądało? Bo był ośrodek francuski, czyli wokół Instytutu Literackiego w Paryżu. Był ośrodek londyński. W Nowym Jorku Instytut Józefa Piłsudskiego, działała Polonia w Brazylii, czyli w Ameryce Południowej, nawet Republika Południowej Afryki miała swoją dobrze zorganizowaną Polonię. Czy te grupy funkcjonowały w oparciu o legalność polskiego rządu na emigracji i czy miały związki takie przyczynowo-skutkowe z tym właśnie rządem?
Grupy te nie działały, bo że tak bezpośrednio w oparciu o polski rząd na uchodźstwie. One powstawały przede wszystkim i rozwijały się może, określmy, po zakończeniu działań wojennych, gdy Polacy już zrozumieli, że nie ma na razie szans na dalszą walkę, wielu żołnierzy rozjechało się po różnych krajach. Tutaj znaczną część Wielka Brytania ulokowała w swoich państwach należących do Zjednoczonego Królestwa. Tutaj chociażby właśnie czy Australia, czy Nowa Zelandia, które były częściowo właśnie...
Czy Kanada.
Kanada też, tak. I zostali tam lokowani. Tak samo jak były tam lokowane dzieci uratowane razem z armią Andersa z sowieckiej okupacji. Oni otrzymali początkowo przynajmniej wsparcie polskiego rządu. Tutaj chociażby tym dzieciom zapewniano jakieś początkowe wsparcie i razem z wsparciem krajów, w których ulokowano, budowano im jakąś dalszą przyszłość. Potem do nich sprowadzali się polscy żołnierze, ich rodziny, wiele osób, które emigrowało też z kraju, nie mogąc do niego wrócić, i budowały te własne społeczności. Te wszystkie społeczności ulokowane na praktycznie całym świecie, tak na każdym kontynencie, powstawały takie, może nie mówmy diaspora, ale grupy Polaków, które chciały jakoś zachować własną pamięć, własny język, własną kulturę i budowały tam własne organizacje, społeczności. One wszystkie uznawały symboliczną zwierzchność rządu londyńskiego, a co widać też było chociażby po zjazdach Polonii, po wyrażaniu poparcia dla opozycji walczącej z komunistami w kraju, czy chociażby organizowaniu pomocy zbiórką środków pieniężnych na funkcjonowanie dalszym rządu. Ale była to głównie zwierzchność taka nieformalna. Oczywiście prezydenci jeździli do niektórych tych społeczności, chociażby tutaj do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady były spotkania organizowane. Jednak było to takie bardziej grzecznościowe przyjęcie osób uznawanych za autorytet.
Emigracja z terenów ziem polskich czy w czasie II wojny światowej, czy później miała różne kierunki i różne znaczenie. Największa emigracja polityczna miała miejsce w latach 80. Jak wówczas się to, jak to wówczas wyglądało i jak się wobec tej emigracji ustosunkowywał rząd polski na emigracji? Jak funkcjonowali prezydenci wówczas?
Prezydenci organizowali tą podstawową pomoc, czy właśnie dla opozycji w kraju, czy dla tych, którzy wyjeżdżali. Pomagano im znaleźć pracę, dawano im możliwości publikowania, czy w własnych polskich wydawnictwach funkcjonujących na Zachodzie, czy też w czasopismach, które funkcjonowały tam. Dawano im możliwość dalszej walki z władzą komunistyczną, wyrażanie tego poglądu, chociażby tutaj przez Radio Wolna Europa ten głos szedł też do kraju. Oni, opuszczając kraj, nie tracili z nim kontaktu. Tutaj to jest dzięki wsparciu tych organizacji, które funkcjonowały już na Zachodzie od lat 50. i 40. w niektórych przypadkach, mieli możliwość dalszej walki. Rząd starał się organizować to wsparcie, no jego zasoby finansowe były w tym momencie już bardzo niewielkie.
No właśnie chciałem się zapytać również o finanse.
Tak, organizowano przede wszystkim zbiórki wśród Polaków. Te środki były właśnie pozyskiwane po to, żeby wspomóc Polskę w walce o przywrócenie demokracji, przywrócenie wolnej Polski.
Pozostała za granicami Polski, czy Polski Ludowej, czy Rzeczypospolitej dzisiaj również spora grupa Polaków na wschodzie. I tutaj rola fundacji, którą panowie reprezentują. Jak się kształtowała historia tej grupy, która była chyba w najtrudniejszej sytuacji, w skrajnie tragicznym położeniu?
Znaczy, to jest dobre określenie. Znaczy, trzeba przede wszystkim pamiętać, że to są Polacy, którzy nie opuścili Polski nigdy. To my tak symbolicznie mówimy, że to granice Polski się przesunęły. Oni zostali na terenach sensu stricte okupowanych. To były tereny, które zostały włączone do innego państwa. Historia się rozwinęła tak, jak rozwinęła i mamy obecną sytuację geopolityczną. Natomiast też trzeba pamiętać, że polityka władz Związku Sowieckiego w stosunku do Polaków była niesłychanie okrutna i brutalna. Z jednej strony mieliśmy silne represje połączone z wywożeniem czy to na Syberię, czy do Kazachstanu, czy po prostu mordy. A z drugiej strony, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, prowadzono akcję wyrzucania Polaków z tamtych terenów. Nazwano ją dosyć przewrotnie, czyli repatriacją, jakoby powrotem do ojczyzny, a oni z tej swojej ojczyzny, czy chciałoby się powiedzieć ojcowizny, byli wyrzucani. Dlatego też trzeba patrzeć z ogromnym szacunkiem na tych, którzy zostali i potrafili przechować polskość, potrafili przechować tradycję polskości na tych terenach, bardzo często znowu niezrozumiałą i zapomnianą na terenie Polski. PRL tak jak się odciął od Polaków na Zachodzie, tak samo się odciął od Polaków na Wschodzie. Oni byli traktowani jako takie właśnie dinozaury czy żubry, które gdzieś tam żyją w rezerwatach i nie stanowią żadnego znaczenia. Prawie w ogóle też nie było, prawie zaznaczam, nie było wsparcia takiego instytucjonalnego, aczkolwiek w ramach ogromnego państwa, jakim był Związek Sowiecki, no różnym tam grupom społecznym czy narodowościowym pozwolono trwać. I ostatnie takie ważne czynnik, otóż jaka była siła tych Polaków na wschodzie, na Białorusi, na Ukrainie, na terenie Litwy czy Rosji, wskazuje to, jak prężnie zaczęli działać, jak tylko była taka możliwość po upadku Związku Sowieckiego.
To jeszcze może wątek Polaków na wschodzie. Chciałbym kontynuować. O ile Polakom z Zachodu łatwo było wrócić do Polski po 1991 roku, to jednak Polakom na Wschodzie nie było łatwo. Mało tego, oni nie byli uznawani za Polaków. Trzeba było im nadać obywatelstwo polskie po to, żeby mogli wrócić do Polski. Jak to dzisiaj wygląda?
Znaczy, no, na szczęście jesteśmy już wiele kroków dalej. Trzeba przypomnieć o instytucji Karty Polaka, która została utworzona już na szczęście wiele lat temu, która Polakom z byłego Związku Sowieckiego na początku, a teraz w ogóle Polakom mieszkającym za granicą, daje pewne ułatwienia instytucjonalne w trakcie pobytu w kraju. No, takie, chciałoby się powiedzieć, drobiazgi, na przykład jak właśnie możliwość uczenia się za darmo, czyli wejścia w polski system edukacyjny, a nie płacenia, prawda, jak obywatele innych krajów musieliby za to płacić. Kwestia zniżek przy korzystaniu z kultury polskiej, z komunikacji. To są bardzo, bardzo dobre rzeczy. Celem państwa polskiego było jednak to, ażeby ci Polacy, którzy chcą być, pozostać w swoich krajach, ażeby czuli wsparcie i była to też swoista taka spłata długu. My jednak, i to się wielokrotnie podkreślało, my w ojczyźnie no mieliśmy jednak lepiej niż było w Związku Sowieckim po prostu, a jako Polakom zwłaszcza. I też z ogromnym zdumieniem w latach 90. i w obecnym stuleciu zaczęliśmy odkrywać, jak bardzo dużo tych Polaków na wschodzie było, jak oni bardzo byli wyparci ze świadomości. Zwykło się mówić, że to tam niewielu ich zostało. Nie, zostało ich bardzo wielu. Problem polegał na tym, na przykład mało jest znanym faktem, że bardzo często na przykład osoby polskiego pochodzenia miały bardzo duże utrudnienia w pozyskaniu pracy na przykład w administracji. Prawda? Czyli żeby na przykład zostać nauczycielem, zwykłym nauczycielem gdzieś na prowincji, czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej, to Polak nie miał dobrze. Nie chodzi o to, że oni ukrywali to swoje obywatelstwo, ale nie było wskazane na co dzień do tego, żeby się do niego przyznawać. Obecnie w tej chwili trzeba powiedzieć, że no, mamy bardzo skomplikowaną sytuację polityczną. Na Ukrainie trwa wojna, na Białorusi, czyli w dwóch takich miejscach, gdzie jest bardzo silne i duże skupiska Polaków na wschodzie, no, na Białorusi no, to jest po prostu okrutna dyktatura, która jest skierowana również przeciwko Polakom. Narodowość polska dla reżimu Łukaszenki jest tożsama z wrogością, więc należy im pomagać, natomiast jest to bardzo trudna sytuacja i wszystkie niuanse trzeba uwzględnić.
No zawsze diabeł tkwi w szczegółach. No, te niuanse czasem trzeba potraktować w sposób marginalny i tą pomoc nieść. No po prostu jak kiedyś z zachodu niesiono nam pomoc w plecakach w postaci intelektualnych propozycji, polscy taternicy tak zwani, przynosili bibułę do Polski, tak pewnie my teraz musimy tą bibułę nieść na wschód.
Tu wymówię się lekko od opowiadania o szczegółach, natomiast bardzo ważne, ogromne ciągle znaczenie ma to, że należy naszym rodakom na terenach wschodnich pomagać również materialnie. Trzeba pamiętać, że bardzo duża część z nich to są osoby starsze, schorowane, a one są jak gdyby w tym przechowywaniu polskości najbardziej zasłużone. I one często po prostu wymagają pomocy również dlatego, że ich rodziny, czy to uciekając przed rozmaitymi wojennymi sytuacjami, czy po prostu poszukiwaniu pracy, często przeniosły się do Polski. Oni pomagają, nie pozostawiają swoich rodzin, ale jest też wiele osób, którym trzeba pomagać. Trzeba pomagać instytucjom polskim. I to nie tylko finansowo, ale również utrzymywaniem kontaktów, czy to z Polską, czy w ogóle ze światem, przekazywaniem książek, przekazywaniem wsparcia materialnego, czy na przykład wspieraniem finansowym przy remontach czy budowie polskich instytucji, bo no, to kosztuje, a ci ludzie nie są najbogatszą częścią społeczeństwa w tamtych krajach.
No właśnie, pomaganie ludziom na wschodzie, czy teraz przez nas, wolnych Polaków, czy pomaganie Polsce Polakom w kraju przez środowiska imigracyjne, to taka nasza polska tradycja. Ale to pomaganie zawsze napotykało na przeciwieństwa na zwalczanie. Nie? W Polsce służba bezpieczeństwa i służby specjalne w latach PRL-u zwalczały wszelkie kontakty z emigracją, z właśnie z ośrodkami polskimi na Zachodzie. Jak instytucjonalnie i systemowo służby specjalne w PRL zwalczały kontakty z rządem emigracyjnym?
No, w kraju wszystkie ośrodki tej zaraz w pierwszych latach po wojnie były likwidowane. Wszyscy przedstawiciele polskiego podziemia niepodległościowego, którzy starali się utrzymać kontakty z rządem w Londynie, byli aresztowani, mordowani, umieszczani w więzieniach.
Fizyczna eliminacja, tak?
Eliminacja albo po prostu zamknięcie w więzieniu.
A później?
Natomiast później te kontakty były też utrudniane. Osoby, które jeździły na zachód, które pozornie mogły się spotykać z Polakami mieszkającymi w tamtych krajach, byli kontrolowani, byli inwigilowani, namawiano ich do współpracy, do przekazywania informacji. W wielu, wielu teczkach to się pojawia. Natomiast władze komunistyczne nie ograniczyły się do tego, żeby kontrolować tych, którzy wyjeżdżają. Wysyłały też własnych agentów na zachód, którzy infiltrowali polskie środowiska, próbowali dotrzeć do jak najwyższych struktur. Zachęcali Polaków do powrotu. Oczywiście bez gwarancji tego, że w Polsce nie zostaną aresztowani po powrocie. Próbowano skłócić polskie środowiska, próbowano w jakikolwiek sposób ich kontrolować, osłabiać ich oddziaływanie czy na państwa zachodnie, czy też na własne społeczeństwo, które czekało na wyzwolenie kraju.
Były organizowane akcje specjalne, były organizowane zamachy, operacja Reszka, czyli na przykład zamordowanie dyrektora Domu Polskiego w Paryżu, Piotra Jeglińskiego, który na szczęście przeżył tą próbę zabójstwa. Były zamachy na Radio Wolna Europa. Czy są dokumenty, które o tym mówią? I gdzie można je znaleźć, oprócz Instytutu Pamięci Narodowej?
Przede wszystkim w Instytucie Pamięci Narodowej. Tutaj, że tak powiem, nie badałem dokładnie tych informacji, ale większość dokumentacji dotyczących działań zagranicznych znajduje się w Instytucie Pamięci Narodowej. Są to dokumentacje prowadzonych obserwacji, prowadzonych działań mających na celu rozbicie tych polskich struktur. Jeśli chodzi o fizyczną eliminację, podejrzewam, tych dokumentów u nas raczej nie będzie, przynajmniej tych najważniejszych. Sugerowałbym raczej spoglądanie w kierunku Rosji, gdzie mogą być bardziej szczegółowe informacje na temat czy likwidowania poszczególnych przedstawicieli polskich emigrantów na Zachodzie, czy jakichś bardziej brutalnych metod ich zwerbowania.
No właśnie, tutaj rodzi się pytanie, czy służby specjalne komunistyczne próbowały zrobić tak zwany porządek z polskim rządem emigracyjnym, czyli po prostu fizycznie zlikwidować. Czy były takie plany, czy po prostu pozostawiano ich samych sobie, stosując politykę izolacjonizmu?
Ta polityka izolacjonizmu nie była zupełna. Tutaj dokładnych planów na temat czy prób likwidacji, czy jakichś tam dokładnych przedsięwzięć wobec nich nie znam. Na pewno wysyłano ludzi, którzy wkradali się w łaski poszczególnych prezydentów, a potem przyjeżdżali do kraju i deklarowali swoje podporządkowanie. To chociażby za czasów prezydenta Zalewskiego były takie sytuacje, że poszczególni przedstawiciele rządu przyjeżdżali do kraju i składali, że tak powiem, wyznanie, że oni się popierają PRL.
Tak, no pamiętajmy o tym, że no, sprawa dotyczyła samego premiera rządu na uchodźstwie, tak, Hugo Nahankę, który okazał się agentem PRL, więc rzeczywiście no, tutaj te macki służb sowieckich czy PRL-owskich no, sięgały no, niestety także i najwyższych czynników władzy. Starano się werbować i to i w latach 80. Tak? Nie okazuje się, że niektórzy z wiceministrów nawet rządu na uchodźstwie też byli TW, więc takie przypadki się zdarzały. No jak widać, że tak powiem, wbrew temu, co twierdziła oficjalna propaganda, nie była to organizacja bez znaczenia. Gdyby tak było, no to nie próbowano pozyskiwać tam agentów. Więc właśnie, no raz ten izolacjonizm to na pewno. Tak, natomiast to na potrzeby krajowe. Natomiast PRL też widział zagrożenie w władzach londyńskich, czy w ogóle w polskiej emigracji niepodległościowej. I dlatego też starał się zwalczać.
To było bardzo widoczne przy próbie postawienia pomnika Katyńskiego w Londynie, gdzie i PRL, i Sowieci próbowali za wszelką cenę zablokować to powstawienie. Wywierano naciski polityczne przede wszystkim na Wielką Brytanię, żeby uniemożliwiono postawienie tego pomnika w ogóle. Jednak udało się wywalczyć na tyle, że ten pomnik trafił na jeden z cmentarzy, na których pochowano jest wielu Polaków.
Panowie, rodzi się teraz pytanie, bo już opowiedzieliśmy o misji Wolna Polska, o sprowadzeniu prezydentów, prochów prezydentów do Polski, uhonorowaniu, honorowym pochówku, tak jak się należy, głową państwa. Rodzi się pytanie, co dalej z tym projektem? Jak będzie, czy on zostanie zakończony? Czy będziemy ten projekt mogli rozwijać i uczestniczyć w jego funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej?
Wierzymy i taki jest cel tego projektu, że na tym się nie skończy, że to jest, że właśnie dzisiaj poruszamy serca sprowadzeniem do kraju szczątków prezydentów, no oni już tutaj zostaną. Każdy będzie mógł odwiedzić Świątynię Opatrzności Bożej, każdy będzie mógł odwiedzić Izbę Pamięci, dowiedzieć się czegoś o prezydentach na uchodźstwie. Zostanie z nami, mam nadzieję, również mural stworzony w ramach konkursu, ale też no, liczymy na to, że to zainteresowanie będzie tylko narastać, że właśnie te półtora miesiąca intensywnej kampanii informacyjnej, edukacyjnej i trwałe miejsca pamięci, bo po co nam pomniki, po co nam groby tutaj, po co właśnie te tego typu miejsca pamięci? No właśnie po to, żeby one fizycznie nam przypominało o tym, żeby właśnie nie odwiedzać przy okazji rocznic. Tak? Natomiast myślę, że też to, o czym mówiłem wcześniej, tak? Czyli reforma edukacji przeprowadzona, nowy przedmiot historii i teraźniejszość sprawią, że o tym będzie się mówiło więcej również w tej przestrzeni edukacyjnej, w szkołach. No i tym samym ta pamięć będzie przywracana.
Jeszcze panów poproszę o podsumowanie.
Myślę, że to, co podkreślamy wielokrotnie, celem naszej kampanii edukacyjnej, uświadamiającej, nie jest wbicie w głowy Polaków jakiejś faktografii. To nie chodzi o to, żeby budzić kogoś o drugiej w nocy i on wymieni wszystkich prezydentów na uchodźstwie od pierwszego do ostatniego i z powrotem. Nam zależy na tym, żeby Polacy przywrócili w swoich umysłach, w swoim myśleniu o kraju właśnie tą jedność, to o czym tutaj właśnie cały czas rozmawiamy. Chodzi o to, że rząd na uchodźstwie, prezydenci na uchodźstwie, to nie byli jacyś tam sobie panowie, którzy coś tam robili. To była część Polski, tak samo jak częścią Polski są obecne władze. Mówimy o emigracji. No to było przecież bardzo często towarzystwo toczące ogromne spory, również polityczne. Ci ludzie wyrażali szereg rozmaitych opinii, na przykład w stosunku, jaka ma być ich relacja do PRL-u, ale absolutnie jedna rzecz była dla nich wspólna. Liczyła się wolna Polska. Stąd zresztą nazwa naszego programu. Oni mieli misję przenieść wolną Polskę od upadku państwowości w 1939 roku na skutek napaści dwóch wrogów, aż do tego momentu, który się udał. Właśnie podkreślmy jeszcze raz, ta misja odniosła sukces. Polska jest wolna, a oni tą swoją władzę w ten symboliczny sposób przekazali.
No właśnie, przekazanie w 1990 roku insygniów władzy prezydenckiej na ręce przez prezydenta Ryszarda Karczarowskiego, na ręce prezydenta Lecha Wałęsy, to z jednej strony symbol, a z drugiej strony chyba, przynajmniej według mnie, nieprzemyślana decyzja. Czy nie było za szybko? Czy ten akt przekazania nie był zbyt pochopnie wówczas podjęty? Czy nie warto było trochę poczekać, pozwolić historykom zbadać to, co było jeszcze wówczas w 90 roku nieujawnione, a dopiero później sobie pozwolić na przekazanie?
Przede wszystkim nasze dywagacje są dywagacjami post factum. Możemy sobie gdybać o tym, co prezydent Kaczorowski wiedział, czego nie wiedział. Wiedział na pewno, że były to pierwsze wybory, w których opozycyjny kandydat miał w ogóle jakiekolwiek szanse wygrać. Biorąc pod uwagę nastawienie większości wolnego świata, prezydent Kaczyński zdecydował się poprzeć tego człowieka, który był znacznym symbolem w walce z komuną, w tamtym okresie oczywiście, tak? Pomijam już późniejsze ustalenia i informacje. Biorąc pod uwagę to, że rząd londyński wykonał w pewien sposób swoją misję, bo im chodziło o to, że my czekamy na pierwsze demokratyczne wybory w Polsce. Czekamy na pierwszego wolnego prezydenta, prawdziwie wybranego przez Polaków. Zdecydował się już nie czekać. Zarówno tutaj przemawiało wiele aspektów. Przede wszystkim poparcie tego, co jest w kraju, wymagało też od nich działań, ponieważ wszyscy sojusznicy, którym kiedyś Polska, że tak powiem, współpracowała, też popierali tego prezydenta. Prezydent Kaczorowski znalazł się w takiej sytuacji, że ani nie miał już możliwości też dalszego funkcjonowania, ponieważ środki finansowe się skończyły. Rząd funkcjonował na, tak naprawdę na oparach. Też biorąc pod uwagę fakt, że świat zachodni uznał Polskę za demokratyczny kraj, to wstrzymywanie się byłoby pewną hipokryzją z ich strony, tak? Ponieważ on dążył do tego, żeby ta Polska była wolna. Co oczywiście nie oznaczało, że on ustał w dalszych walkach o Polskę. Przez wiele, wiele lat prowadził też działalność potem społeczną. Był zaangażowany w wiele wydarzeń, czy w kraju, czy na emigracji.
No i zapłacił za to najwyższą cenę, ginąc nad Smoleńskiem. Szanowni Państwo, powoli nasz czas dobiega końca. Dzisiaj rozmawialiśmy o najważniejszej z misji Wolna Polska, czyli misji rządu londyńskiego, rządu emigracyjnego, polskiego rządu na uchodźstwie i roli prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nieśli ze sobą polskość na obczyźnie, jednocześnie byli kontynuatorem państwowości polskiej, chociaż państwa polskiego wówczas nie było. Państwa i moimi gośćmi w programie byli pan Wojciech Labuda, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw ochrony miejsc pamięci.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan dr Tomasz Roguski, historyk z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję panom za udział w programie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Chciałbym jeszcze kilka spotkań o historii polskiej emigracji na Wschodzie i na temat losów Polaków na Wschodzie przeprowadzić, porozmawiać na ten temat. Także mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za miesiąc.